które wybrałem jako podstawę do rozważania na dzisiejszą niedzielę, to fragment z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w 5 rozdziale od 1 wiersza tak czytamy. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Wziął łoże swoje i chodził. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które dzisiaj możemy czytać i które możemy dziś rozważać. Ojcze w niebie, a proszę, by Twój Duch otwierał nasze serca, nasze umysły na Twoje słowo. Panie, byśmy byli przygotowani na Jego przyjęcie i byśmy chcieli je zachować w naszych sercach. Panie, proszę, byś chciał używać także moich warg i ust na chwałę Twojego Królestwa. Amen. Cieszę się, że mogę być dzisiaj pośród Was. Jakiś czas temu Grzegorz, który jest odpowiedzialny u nas w centrum za szkołę biblijną, zaproponował, czy nie chciałbym mieć kazania na nabożeństwie inaugurującym szkołę biblijną, bo w ten sposób też traktujemy to dzisiejsze nabożeństwo jako nabożeństwo inaugurujące szkołę biblijną. I nie ukrywam, że z pewną radością się na to zgodziłem, co w moim przypadku pociąga pewne trudności za sobą, dlatego że aby być tutaj, musiałem zorganizować zastępstwo za mnie w parafii, w której na co dzień jestem. Ale tak się dobrze składa, że Arek Raszka, który pochodzi z tej parafii, a który jest praktykantem teraz w diecezji warszawskiej, gdzie pracuje, dzisiaj zastępuje mnie w łasku, a ja mogę być tutaj, więc żeśmy się po prostu wymienili. Cieszę się, że jestem dzisiaj rado z Wami, że mogę w tym nabożeństwie, trochę innym niż większość nabożeństw w naszym Kościele, ale jakże fajnym, mogę uczestniczyć. Pomyślałem o tym tekście, tak troszkę w kontekście własnych przeżyć i kontekście tego dzisiejszego wydarzenia i ludzi, którzy postanowili 2 lata swojego czasu, nie całkowicie, ale no sporo tego czasu, przez te 2 lata będą poświęcali na studiowanie Bożego Słowa. Pomyślałem o tym tekście. I pozwólcie, że o 3 rzeczach związanych z tym tekstem dzisiaj Wam powiem. Po pierwsze, pierwsza rzecz, która w tym tekście mnie zawsze fascynowała i zawsze w jakiś sposób na nowo ją przeżywałem, kiedy czytałem ten tekst, to sama historia Jezusa przy tej sadzawce Betesda. Betesda znaczy dom miłosierdzia. Spróbowałem kiedyś odszukać troszeczkę różnych rycin czy rysunków, które by obrazowały, jak wyglądała ta sadzawka, bo tutaj jest napisane, że była to sadzawka, wokół której czy przy której było 5 krużganków. I wszystkie te ryciny, które znalazłem, które pokazywały to miejsce, tak jak ono wyglądało w czasach, gdy Jezus tam był i gdy to ta historia się wydarzyła, przedstawiały bardzo ładną architekturę, bardzo ładne miejsce, oczko wodne, dziś byśmy powiedzieli, ładnie wymurowane, wokół wybudowane te krużganki, tak naprawdę w cieniu których mogli przesiadywać ludzie. Wiecie, oczko wodne sprawia to, że jest troszeczkę inny klimat w okolicy. A więc w tym upalnym miejscu, jakim jest tamten region, woda, cień, w nagrzanym mieście, które sprawia, że może to być naprawdę miłe, fajne miejsce, aby usiąść i trochę odpocząć. Ale coś się wydarzyło, że to miejsce przestało być miłe i fajne. Czytamy, że od czasu do czasu zstępował anioł Pana, poruszał wodę i sprawiał, że pierwsza osoba, która była chora i weszła do tej wody, zostawała uzdrowiona. Cudowne. Jest tylko jeden mały problem. Cała ta okolica, te wszystkie krużganki, ten cień, który one dają, całe to otoczenie już nie zapełniło się ludźmi, którzy siedzieli, aby tam odpocząć i pójść dalej, ale zapełniło się ludźmi, jak czytamy tutaj, wokół, w tych krużgankach leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych. To miejsce, które mogło być tak radosne, stało się miejscem bardzo smutnym. Miejscem, do którego tak naprawdę nikt zdrowy nie chciał pójść, aby tam odpocząć. Dlatego, że stało się to miejsce, gdzie przebywali ludzie, którzy tak naprawdę, wybaczcie za określenie, ale chyba byli wyrzuceni jak na śmietnik. I to miejsce stało się jakby śmietnikiem ludzkim. Pomyślcie, od czasu do czasu zstępował anioł Pana. Mnie się to skojarzyło z totolotkiem. Od czasu do czasu ktoś wygrywa główną nagrodę. Nie wiem jak wy, ale ja nie znam nikogo, kto wygrał główną nagrodę w totolotka. I tak było tam. Ludzie, którzy są wokół, oczekują na pewien cud, na pewne wydarzenie. No on się czasami zdarza, ale raczej nie dotyka to ich, bo jest ich zbyt wielu. A zatem takie miejsce, gdzie są pewne nadzieje wzbudzone, ale tak naprawdę nikt z tego nic nie ma. Miejsce, gdzie przynosi się bądź przyprowadza ludzi, których nie chce się mieć w swoim otoczeniu, w swoim domu. Daje się im nadzieję, która jest taką nadzieją, wiecie, ulotną, bo mało prawdopodobne, że to właśnie oni z tego, co tam się może wydarzyć, skorzystają. A zatem bardzo smutne miejsce. Kiedyś czytając tę historię, pomyślałem sobie, próbuję sobie wyobrazić to miejsce, zobaczyć tych wszystkich ludzi. Ale spróbujmy zrobić jeszcze jedną rzecz. Użyjmy przez chwilę naszej wyobraźni i spróbujmy sobie wyobrazić, jaki zapach był w tym miejscu. Wyobrażacie sobie ludzi, którzy nie zawsze zdążą ze swoimi potrzebami? Ludzi, którzy się nie myją? Ludzi, którzy spędzają tam dużo czasu i może nawet nie wracają do swoich domów? Kiedyś, gdy mydło było na kartki, jak się wsiadło do autobusu, w którym jechali ludzie, którzy tego mydła nie używali od jakiegoś czasu, no było to mało sympatyczne wrażenie. Pomyślałem sobie, że to miejsce również mogło w dosyć podobny sposób wyglądać. A zatem cuchnące, smutne miejsce, gdzie umierają ludzie. Gdzie od czasu do czasu coś się wydarzy, ale raczej nie dotyczy to tych, którzy tam są. Miejsce z ludźmi porzuconymi. Miejsce z ludźmi, którzy nie mają nadziei. Którzy czekają tak naprawdę na śmierć. Miejsce, które omijali normalnie wszyscy ludzie zdrowi. I to, co zawsze mnie fascynuje, kiedy czytam tę historię, to to, że do tego tak paskudnego miejsca przychodzi Jezus. Nie brzydzi się tego. Przychodzi tam, aby stanąć z tymi ludźmi, wśród tych ludzi. I zadaje pytanie, które przez długi czas zaskakiwało mnie i uważałem, że jest bardzo głupim pytaniem. Dlatego, że kiedy stanął przy jednym z ludzi, którzy tam byli, my czytamy, Jan pisze, że ten człowiek od 38 lat chorował, a Jezus, kiedy spojrzał na niego, zobaczył, że od dłuższego czasu choruje. Jezus zadał temu człowiekowi pytanie, które wydawało mi się kiedyś bardzo głupie. To pytanie brzmiało: chcesz być zdrowy? Wydaje się, że w takim miejscu, do takich ludzi, to jest najgłupsze pytanie, jakie można zadać. No jasne. Kiedyś zrozumiałem, że to wcale nie jest głupie pytanie i że zadanie tego pytania wcale nie jest bez sensu. Pozwólcie, że opowiem wam historię o pewnym moim znajomym. Otóż przez jakiś czas zawsze narzekał, że mało zarabia, że wszystko jest takie drogie, że ciągle brakuje pieniędzy, no, że to życie jest takie ciężkie. Tak kiedyś go zapytałem, mówię, słuchaj, a ile palisz? No, paczkę dziennie. No, a wieczorem to tak, no, lubisz sobie wypić piwo, nie? No, no, tak ze dwa wieczorem zawsze, zanim pójdę spać, to tak wieczorem wypiję. No, słuchaj, paczka papierosów to jest 12-14 zł. Dwa piwa to też przynajmniej 4. Jak to dodasz razem, to jest prawie 20. Jak pomnożysz przez 30 dni, to masz ponad 500 zł, nie? Słuchaj, jakbyś z tego zrezygnował, mieć 500, a nie mieć 500, to jak mówi mój znajomy, to prawie 1000. Popatrzał na mnie jakoś tak dziwnie. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest głupie pytanie. Czy chcesz być zdrowy? A wielu ludzi odpowiada, ale ja chcę, żeby było tak, jak jest. Przyzwyczaiłem się do tego. Słuchajcie, ktoś, kto się nie myje 3 tygodnie, jemu nie przeszkadza ten zapach, który od niego idzie. To tylko tym z zewnątrz przeszkadza, jemu nie. A więc, czy chcesz być zdrowy, to nie jest głupie pytanie, to nie jest pytanie pozbawione sensu. Dlatego, że my często wcale nie chcemy żadnej zmiany. Chcemy, żeby było tak, jak jest, bo ten wróg, którego znamy, to jest znany wróg i tu czujemy się dobrze, a jeśli przyjdzie coś nowe, to nie wiadomo, jak to będzie. Kiedyś myślałem, że każdy, kto jest chory, chce być uzdrowiony. Ale teraz wiem, że tak nie jest. Kiedyś myślałem, że jeśli tylko ludziom powiemy Ewangelię, że jeśli tylko ludzie usłyszą Ewangelię, to z radością ją przyjmą. Ale tak nie jest. Świat pełen jest, myślę, ludzi, którzy są sfrustrowani, ludzi, którzy są poszukujący, którzy potrzebują przebaczenia, którzy nie dają sobie radę w życiu, którzy nie chcą właśnie przyjąć żadnej pomocy. Bo mimo, że narzekają, iż to, co jest, im się nie podoba, to tak naprawdę zmiany nie chcą. A więc na ten świat, który jest pełen złości, pełen nienawiści, pełen gniewu, frustracji, do tego świata przychodzi Bóg i zadaje pytanie, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz zmienić swoje życie? Czy chcesz zmienić to, co cię nie satysfakcjonuje, co cię frustruje, co ci się nie podoba, co wydaje ci się trudne, co powinno być inne? I często odpowiedź jest, no właśnie taka, jak patrzymy, że nie chcemy. To była ta druga rzecz, która zafascynowała mnie w tej historii kiedyś. I trzecia, która wiąże się troszeczkę ze szkołą biblijną i z tym, co dzisiaj chcemy świętować. Chciałem powiedzieć, że chcę wyrazić moje uznanie i mój szacunek tym, którzy podejmują naukę w szkole biblijnej. Dlatego, że w moim rozumieniu robiąc to, podejmując tę naukę, w pewien sposób odpowiadacie pozytywnie na pytanie o zmianę życia. Dlatego, że otworzenie się na Boże Słowo, studiowanie Bożego Słowa, to jest tak naprawdę początek zdania, czy danie początku pewnym zmianom, które mogą się w życiu dokonać. I tutaj pozwólcie trochę prywaty i trochę własnej historii. Moja świadoma przygoda z Bogiem, jeśli tak mogę powiedzieć, moje świadome życie z Chrystusem, rozpoczęło się od tego, gdy ktoś z moich znajomych, to może słyszeliście, bo opowiadałem to w niedzielę na tygodniu ewangelizacyjnym, gdy jeden z moich znajomych zadał mi pytanie, czytałeś Nowy Testament? I wtedy ja poruszony tym, no bo jak on może mnie pytać, czy ja czytałem, luteranin od iluś tam pokoleń, którzy my szczycimy się tym, że znamy i czytamy Biblię, nawet po kilka mamy ich w swoich domach. Musiałem powiedzieć, że no tak naprawdę nie przeczytałem tej Biblii, no bo tam czasami do niej zaglądałem. A więc to był impuls, który zmusił mnie do tego, że wziąłem Nowy Testament do ręki i zacząłem go czytać. Zacząłem czytać Ewangelię rozdział po rozdziale, po kolei, systematycznie. Matematyk trochę jestem, więc rozumiecie, to musi być poukładane. Krok po kroku. Jednego dnia nowy rozdział i ten, co czytałem wczoraj. A więc dwa rozdziały codziennie. I w którymś momencie zacząłem zadawać sobie pytanie, czy zastanawiać się nad tym, jeśli to wszystko, co tu jest napisane na kartach tej księgi, jest prawdą. A nie umiem obalić tego, że to nie jest prawda. Więc jeśli to jest prawdą, to musi to mieć przełożenie na moje życie. I tak zaczęła się powolna zmiana mojego myślenia, mojego pojmowania i rozumienia Boga i mojej relacji z Bogiem. Dlatego chcę powiedzieć, że jeśli ktoś zaczyna czytać i studiować Boże Słowo, to znaczy, że daje Bogu prawo, a jednocześnie otwieraje mu możliwość tego, by Bóg dokonywał zmiany jego życia. Jeśli podejmujecie naukę i studiowanie Bożego Słowa, to dajecie Bogu to prawo. Dajecie mu tę możliwość. A w Biblii jest napisane, że Boże Słowo nie wraca puste. Że Boże Słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Że Boże Słowo ma moc zmieniać. A więc, kochani, tym wszystkim, którzy rozpoczynają naukę w szkole biblijnej, chcę życzyć, by ta przygoda z Biblią była inspiracją, początkiem waszej nowej, zmieniającej się relacji z Bogiem. By zmieniło to wasze życie, wasze patrzenie na Boga, patrzenie na świat, patrzenie na innych ludzi, rozumowanie i pojmowanie tego, co jest wokół was. Jestem przekonany, że jeśli będziecie to robić, będziecie studiować to Słowo, to ono tych zmian będzie w was dokonywać. Amen. Módlmy się. Dobry Panie i Boże, dziękujemy Ci, że dajesz nam Twoje Słowo, że ono jest ciągle żywe, że ono jest skuteczne, że ono jest w stanie zmieniać każdego człowieka. Panie, to, co jest często naszym problemem i problemem świata, który jest wokół nas, to, że my po prostu nie chcemy. Panie, jeżeli możemy Cię prosić o to, byś to chcenie w nas sprawiał, to chcenie szukania Ciebie, to chcenie poznawania Ciebie, a Ty będziesz Bogiem, który już resztę uczyni. Wiara rodzi się ze słuchania i z czytania, można powiedzieć, Twojego Słowa. Nie będzie wiary, jeśli nie będzie szukania Ciebie, otwierania się na Twoje Słowo, poznawania Ciebie jako Pana, jako Boga, jako Zbawiciela, jako Stwórcy, jako Tego, który czuwa i kieruje wszystkim. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.